W liście apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5. Przeczytajmy te 21 wersetów, które ten rozdział ma. 1212 strona, 1212. Czytamy Słowo Boże w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jezusa, przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednani. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie. Ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rozważanie apostoła Pawła dotyczące łaski jest niezwykle ważne, szczególnie w czasach ostatecznych dla nas, a zaraz za chwilę poznamy dlaczego. Po pierwsze, przez wiarę mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek nie miałby pokoju z Bogiem, to byłby w stanie wojny, prawda? A jak jesteśmy w stanie wojny, to wtedy jeden drugiego atakuje. Nie ma takiej wojny, w której ktoś by kogoś nie atakował. Jest dwóch wrogów, jest dwóch przeciwników po dwóch stronach i jeden drugiego atakuje. Jeden drugiego może więcej, drugi tego pierwszego może trochę mniej, ale zawsze jest to konflikt pomiędzy dwoma. Jeśli my nie mamy pokoju z Bogiem, to oznacza, że Bóg staje się naszym przeciwnikiem i zaczyna nas zwalczać. Dlatego też niezwykle ważne jest, abyśmy my mieli zawarty pokój z Bogiem. A pokój z Bogiem zawiera się tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Dlatego też pierwszym działaniem wiary w życiu człowieka, pierwsze najważniejsze działanie, od czego wszystko się zaczyna, to jest przez wiarę uzyskanie pokoju z Bogiem. W Rzymian w 3 rozdziale 23 wersecie czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, a więc przez krew i przez wiarę człowieka, którego ta ofiara dotyczy, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. A więc widzimy, dojście do Boga jest tylko przez Jezusa Chrystusa. I możliwość naszego pojednania z Bogiem jest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc jeśli byśmy mówili, że jakakolwiek jest inna możliwość dojścia do Boga, to jest to kłamstwo. Wiedzmy to dokładnie. Jeśli niektórzy ludzie mówią, a to wszystko jedno, jak Boga nazwiemy, ważne jest, abyśmy byli dobrymi ludźmi. No fakt, jest to w życiu rzeczywiście ważne, żeby być dobrym człowiekiem, tylko że w Słowie Bożym jest powiedziane, że Bóg spotkał w swoim królestwie, tak według przykładów Jezus Chrystus to powiedział, że zgromadzeni byli przed Jego obliczem ludzie, a wśród nich byli ludzie źli. I oni byli w królestwie Jezusa Chrystusa. Jak mogą być ludzie źli w królestwie Jezusa Chrystusa? Mianowicie oczyszczeni przez krew Jezusa Chrystusa. Bo my wiemy dobrze, że możemy rzeczywiście być potępieni, jeśli już jesteśmy zbawieni, a źle postępujemy, bo mamy wydawać owoce godne upamiętania, ale wiedzmy też o tym, że jeśli zadbamy o nasze szaty, o to, żeby nasze ubranie było zawsze ubrane, tak? I gdzieś idziemy na jakieś spotkanie i ubranie nasze jest uprane, to co to oznacza? Że jesteśmy czyści, prawda? Jesteśmy czyści. Jeżeli zadbamy w naszym życiu duchowym o to, żeby będąc źli, mieć oczyszczone ubrania nasze, to co, jak zostaniemy potraktowani? W miłosierdziu Bożym. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego mamy wydawać owoce godne upamiętania, ale też pamiętajmy, że błogosławieni nie są ci, którzy są sprawiedliwi, ale ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. To jest wyraźnie powiedziane. A więc dążymy do sprawiedliwości, ale nigdy człowiek doskonale sprawiedliwy nie będzie, dopóki nie oczyści się krwią Jezusa Chrystusa. A więc resztę, czego nie jesteśmy w stanie, co nam jeszcze nie wychodzi w naszej sprawiedliwości życiowej, musimy dbać o to, żeby było oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Izajasza 53, 4 i 5 werset mówią tak. Lecz On, czyli Jezus Chrystus, nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Dlatego dam Mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zobaczmy, ofiara Jezusa Chrystusa, ja wiem, że to jest podstawa, ale żeby pójść dalej, musimy przez podstawę przejść. Wiecie, to jest zawsze bardzo ważne. Czyli fundament musimy przypomnieć, odkurzyć, oczyścić. Nawet jeśli on dużo wcześniej został przygotowany, to wiemy, że jak już budujemy, to musimy go oczyścić dokładnie i wtedy dopiero budować. A więc zobaczmy. Podstawa jest taka i Słowo Boże wyraźnie mówi, że ofiara Jezusa Chrystusa była złożona ze względu na nasze grzechy, aby nas oczyścić i omyć, i ze względu na choroby, które nas atakują w życiu naszym. Jest to tutaj bardzo wyraźnie powiedziane. Do oryginału sięgałem, zgadza się wszystko, dokładnie jest przetłumaczone, lecz On nasze choroby nosił. On nasze choroby nosił. Jeżeli ktoś ma nasze choroby nosić, to co to znaczy? że je od nas zabiera, tak? Zabiera. Jeśli to On ma nosić nasze choroby, to z nas zabiera i bierze na siebie. Wkłada je na siebie. Inaczej mówiąc, jeśli jesteś chory jakąkolwiek chorobą, to Jezus Chrystus bierze twoją chorobę na siebie i ty nie musisz jej dłużej nosić. Tylko, kochani, dojdziemy do tego, jak to się robi. To zabieranie chorób z naszego życia przez Jezusa Chrystusa. On nasze winy wziął na siebie. On nasze grzechy wziął na siebie. O tym bardzo często mówimy, ale my właśnie się skupimy częściowo na tym zagadnieniu chorób naszych i złego samopoczucia w naszym życiu. 1 Piotra 2,24 mówi, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Zobaczmy, nie tylko Stary Testament, Nowy również to podkreśla wyraźnie, że my jesteśmy usprawiedliwieni, grzechy nasze zostały przebaczone, a sińce Jego uleczyły nas, uzdrowiły nas, inaczej mówiąc. Sińce Jezusa Chrystusa, cierpienie, bicie Jezusa Chrystusa uleczyło nas. Ale to nie jest powiedziane dopiero uleczy nas, tylko jest powiedziane, że już zostaliśmy uleczeni. Co to oznacza? Że albo to przyjmujemy i korzystamy z tego, albo nie dowierzamy i czekamy, że coś się wydarzy. Wiecie, kochani, w życiu człowieka bardzo często są takie sytuacje, kiedy człowiek czeka i czeka i czeka i woła do Boga i modli się i prosi i płacze w swoim życiu i wyprasza u Boga o łaskę, o dobroć, o Jego miłosierdzie i nadal co? I nadal czeka. Przypominam sobie, jak pewien kaznodzieja opowiadał o takim zdarzeniu. Miał takiego współpracującego z nim pastora, jako że kościół nie był mały, więc nie był tylko jeden pastor, więcej ich tam było. Jeden z tych pastorów w pewnym momencie jakiegoś dnia puka i chce wejść do jego gabinetu. On zobaczył, że to on, wpuścił go szybko, no mówi, no chodź, siadaj i no widzi, że minę chłop ma nietęgą, więc zaczyna z nim rozmawiać. No słucham, co się takiego wydarzyło? No a to był pastor, który w życiu, w przeszłości swojej miał różne złe rzeczy i grzeszył i źle postępował, ale nie znał Chrystusa, ale Bóg go oczyścił w cudowny sposób i był takim naprawdę człowiekiem namaszczonym później przez Pana w służbie, I prowadził grupę uwielbiającą i kiedy śpiewał, to był naprawdę w natchnieniu Ducha Świętego i bardzo często właśnie za łaskę Bożą tak dziękował, że łzy mu ciekły jak grochy i tak wielbił Boga naprawdę z całego serca. I w pewnym momencie, przychodząc do tego głównego pastora, mówi, słuchaj, mam taki problem w swoim życiu. Mój pradziadek zmarł na raka, mój dziadek zmarł, przepraszam, na atak serca. Mój dziadek zmarł na atak serca i mój ojciec też zmarł na atak serca. I wszyscy oni zmarli w wieku tak 60 paru lat. I ja już mam 55 i przeżywam ogromny strach. Szczególnie jak jadę samochodem i mówię, jestem sam, taki strach na mnie zstępuje, że cały oblewam się potem i całe moje ubranie jest do wykręcania, takie mokre. Po prostu w strasznym strachu żyję, że zostało mi raptem 5, może 7 lat do przeżycia. I ja jeszcze chcę służyć Panu, chciałbym jeszcze żyć, a ten strach mnie dopada i nie pozwala mi funkcjonować. Ten brat mu wytłumaczył dokładnie, na czym to polega, jak trzeba gromić szatana, gromić demona strachu i wyganiać go i tam przekonywał go na podstawie Słowa Bożego. No, on poszedł. Za tydzień czasu chciałbym z tobą porozmawiać, ale mina znów nie tęga. Pytam się, mówi jego, co się takiego stało. A on mówi, słuchaj, jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. Bo teraz przedtem ten strach dopadał mnie tak mniej więcej raz w miesiącu. A teraz mnie dopada co tydzień. Już mówi, nie mam siły i proszę Boga i błagam i poszczę. I naprawdę wstawiam się przed Bogiem już tyle czasu i nic nie pomaga. Nawet się pogorszyło ostatnio. Zastanawiał się ten pastor główny, no jak mu doradzić, co mu takiego powiedzieć. I on mówi, w pewnym momencie posłyszał głos Ducha Świętego, który do niego mówi, podaj mu ten i ten przykład. I wlał mi do głowy Duch Święty przykład, który mam mu przekazać. Mówi, słuchaj, dajmy na to, jesteś w wojsku, jesteś w armii, a twój oddział jest akurat na wojnie. I mówi, naciera wróg i przychodzą ci żołnierze, którzy atakują was i widzisz, mówi, że w pewnym momencie są tacy żołnierze, którzy mają wymierzone karabiny swoje w twoim kierunku i zaraz cię zastrzelą. No i ty szybko, mówi, bierzesz telefon, wykręcasz numer prezydenta swojego państwa i mówisz do niego, panie prezydencie, jest taka sprawa, że akurat nacierają na mnie i zaraz zginę, zaraz mnie zabiją, co mam robić? No i prezydent mówi, zostałeś wyszkolony, dostałeś odpowiednią broń, strzelaj do nich, zabijaj ich. I w tym momencie na twarzy tego człowieka potrzebującego rozjaśniły się oczy, jakby coś zrozumiał, coś do niego dotarło. I wtedy mówi, ten pastor zaczął mu tłumaczyć. Mówi, patrz, słuchaj, jesteś wyszkolony przez Ducha Świętego. Dostałeś miecz, czyli Słowo Boże. Dostałeś broń. Dlaczego nie walczysz? Zacznij się przeciwstawiać, walcz z wrogiem. I on wysłuchał tego wszystkiego, poszedł. Za tydzień czasu otwieram drzwi, a u niego taki uśmiech. Słuchaj, działa, naprawdę to działa. Po prostu wszystko znikło. Nie mam żadnego strachu. Po tym wydarzeniu pracował dla Pana dalej jeszcze 20 lat i nadal żyje. Kochani, Bóg naprawdę nas uczy czegoś. Ale jeśli Bóg do nas powie, walcz, człowieku, walcz, a my będziemy do Niego wołać, Panie ratuj, walcz, masz broń. A my mówimy, Panie ratuj, to jakbyśmy nie wołali, w jaki bardzo zaangażowany sposób, jakbyśmy nie pościli, jakbyśmy nie błagali Boga, to i tak pomoc nie przyjdzie. A dodatkowo ten człowiek opowiedział zdarzenie, które miało miejsce właśnie wtedy, kiedy zaczął walczyć. Mówi, wiesz co, wtedy, kiedy zlał się na mnie ten strach, ale mówi, chyba podwójny. Jeszcze takiego ataku nie miałem. I w tym momencie zobaczyłem wizję. Kiedy stanąłem i jakby mnie kto ukłuł, że będę walczył przeciwko temu demonowi strachu, w tym momencie otrzymałem wizję. Zobaczyłem tron, a na tronie siedzącego Jezusa Chrystusa, który tak siedział. I jak ja powiedziałem, mówi, że będę się przeciwstawiał, będę walczył. Jezus Chrystus wyskoczył, podniósł ręce, o to właśnie chodziło, powiedział. Wiecie co? Niektórzy ludzie nie umieją uwierzyć w to, że jak my uważamy, że modlimy się do Jezusa, i On nam na pewno pomoże, to ja powiem tak, na podstawie Słowa Bożego, że Jezus Chrystus nie może nam wtedy pomóc. To niektórzy ludzie może nie uwierzą. Jak to Jezus nie może pomóc? No tak, bo Jezus Chrystus jak mówi Słowo, to Go nie odwołuje. Jezus Chrystus powiedział, przeciwstawcie się diabłu. Jezus Chrystus nie powiedział, zawołajcie do mnie, żebym ja się przeciwstawił diabłu i ja się przeciwstawię diabłu. Tak jest napisane w Słowie Bożym? Nie. Jest powiedziane, wy przeciwstawcie się diabłu. I wtedy jest powiedziane, ucieknie od was. Diabeł ucieknie od was, jeśli wy się przeciwstawicie mu. Co jest potrzebne, żeby przeciwstawić się diabłu? Niewiele. Jedno słowo. Wiara. Tylko wiara jest potrzebna. Słowo Boże mówi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, przez wiarę mamy dostęp do łaski, w której stoimy, mając nadzieję chwały Bożej. Inaczej mówiąc, w 1 Piotra 5:10 czytamy: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. To jest całe przygotowanie Jezusa Chrystusa ciebie do walki. I jeśli nie walczysz, to po prostu przegrywasz. Bo to Jezus Chrystus cię wysłał, żebyś walczył. Ale jeśli ty nie walczysz, to się nie nadajesz do armii Bożej. Nie nadajesz się. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To jest Hebrajczyków 4:16. Bardzo ważny werset, dlatego go jeszcze powtórzę. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, we właściwej porze, w takim momencie, kiedy najbardziej potrzebujesz Bożej pomocy, to dostąpisz tej łaski. To jest łaska Boża, że uzyskujesz pomoc. Ale w jaki sposób? Przez wiarę. Kochani, kaznodzieja jeden opowiadał o takim zdarzeniu. Miejsce, to zdarzenie miało w Meksyku, w górach. Był taki nieduży zbór tam utworzony z tego plemienia, które tam mieszkało. I był tam kaznodzieja, który to plemię prowadził. A wiecie, był taki skuteczny w swoim działaniu. W głoszeniu Słowa Bożego był taki namaszczony w Duchu Świętym, że wyobraźcie sobie, prawie wszyscy z tego plemienia się nawrócili. I pewnego razu, śpiąc w swoim łóżku, słyszy, a właściwie nie takie, tylko walenie. Kiedy otwiera, okazuje się, że to są członkowie jego zboru i krzyczą wręcz jeden przez drugiego: nasz syn umarł, nasz syn umarł, zrób coś. No mówi, udałem się z nimi do ich domu. Rzeczywiście to mały chłopczyk był. Zaczął się modlić o niego, zaczął wołać do Boga, zaczął wzywać ducha, który z niego wyszedł i poczuł wyraźnie, że ma przeciwstawiać się duchowi śmierci. I zaczął się przeciwstawiać duchowi śmierci, duch śmierci odszedł i dziecko zaczęło kaszlać, zaczęło żyć. Pastor, ten kaznodzieja, pastor pomyślał sobie, no dobrze, dzięki Bogu, chwała Bogu, uwielbił Boga, no i idę spać, bo jestem zmęczony. Przyszedł do swojego domu za 10 minut. Pastorze, wołamy ciebie, wołamy, znów umarł. No mówi, znów udałem się do ich domu, zaczęliśmy się modlić, przeciwstawiać się duchowi śmierci. Duch śmierci odszedł, dziecko ożyło. I tej nocy to się wydarzyło 16 razy. 16 razy. Co wy na to powiecie? Czy mielibyście tyle wytrwałości, żeby nie zwątpić przez 16 razy i ciągle wzbudzać to dziecko ze śmierci? Po 16 razie, kiedy został wzbudzony znowu do życia, żyje już od wielu lat i jest naprawdę chwalcą Bożego imienia. Wszystko jest w porządku. Ale czy mielibyśmy tyle wytrwałości? Ja dość niedawno, bo może tydzień temu, może parę dni więcej, miałem takie przeżycie ciekawe. Wprawdzie nie ze wzbudzeniem zmartwych, ale pewnie do tego też dojdziemy. Ale powiem tak, zacząłem się modlić o pewnego człowieka, który ciężko zachorował. I kiedy zacząłem się modlić, wyraźnie poczułem, jak Duch Święty do mojego wnętrza mówi: słuchaj, co do ciebie mówię. To jest duch śmierci i musisz go wygonić. Zobaczyłem wtedy obrzydliwą istotę, która zamieszkała w tej osobie, o którą się modliłem. Właściwie modliliśmy się, więcej osób. I kochani, Zacząłem się przeciwstawiać, ale Duch Święty poprowadził w taki sposób, że nie mogłem polskich słów wymawiać, było to w języku, a słyszałem, że gromienie było potężne. Bardzo wyraźnie zobaczyłem, jak duch śmierci odszedł. Tylko że powiem tak szczerze, dzięki Bogu, że nie jesteśmy sami w walce przeciwko demonom, ale Bóg nas wspiera przez innych wierzących. Bo chyba, nie wiem, bo nie miałem objawienia, chyba ten duch śmierci znów wrócił, bo znowu zagrożenie życia było u tej osoby. Ale inne dzieci Boże były posłane przez Boga, aby wołać, modlić się i życie zostało przedłużone. Kochani, my musimy się czegoś nauczyć. Musimy się czegoś nauczyć. Potężnej wytrwałości. Potężnej wytrwałości. Jeśli nie będziemy wytrwali, będziemy ciągle przegrywać. Jeśli się nie nauczymy walczyć, to ciągle będziemy gdzieś tam z tyłu w zastępach Chrystusowych. Bóg chce nas dzisiaj nauczyć, że jeśli masz chorobę, jeśli wołasz przeciwko tej chorobie, wypowiadasz się przeciwko demonom tej choroby i ona odchodzi, to nie możesz dać za wygraną. Nie możesz dać za wygraną. Wiecie, pewien człowiek, też kaznodzieja, głosił słowo. I ciężko zachorował. I wtedy zaczęli się inni o niego modlić i zstąpił Duch Święty i natychmiast go uzdrowił. Natychmiast go uzdrowił. A kiedy go natychmiast uzdrowił, gdzieś mniej więcej po tygodniu ból wrócił. Choroba wróciła. I wiecie, co ten kaznodzieja powiedział, kiedy spotkał się z tymi, którzy o niego się modlili? Powiedział, a teraz Bóg mnie uczy, żebym przez tą chorobę nabrał więcej wiary i stworzył całą teologię cierpienia dla Chrystusa. Cała teologia. I on jest twórcą tej teologii i jest to w wielu książkach już teraz opisane. Nie podaję jego nazwiska, abyście nie sięgali do jego książek, bo to do niczego nie zachęca. Absolutnie do niczego. Czy Bóg nas może doświadczać przez choroby? No może. Dlaczego nie? Ale jeśli Bóg nas doświadcza przez choroby, to nam też mówi to. Dokładnie wiesz o tym. I Słowo Boże wyraźnie mówi, ty masz się sprzeciwiać chorobie, masz stawać przeciwko diabłu, a jeśli Bóg powie, że ma to tak zostać, to wtedy się zgodzisz z Bogiem. Apostoł Paweł wołał, a co mu Pan powiedział? Ale czy raz apostoł Paweł tylko wołał? Trzy razy. I wtedy dopiero Bóg mu powiedział. Dlatego my mamy być wytrwali. My mamy być wytrwali. To tak jak z tym królem, który przyszedł do proroka i chciał woli Bożej, czy zwycięży wrogów, czy nie. A prorok mu powiedział, weź strzały i rzuć je o ziemię. I on rzucił. Trzy razy. Co mu wtedy prorok powiedział? No to nie zwyciężysz w pełni. Trochę wygrasz. Ale powinieneś był rzucić 7 razy. A co jeśli Bóg by ci powiedział 16 razy rzuć? Czy będziesz miał tyle wytrwałości, żeby 16 razy bojować? Żeby 16 razy według Słowa Bożego mocno stawać? Żeby coś otrzymać? Kochani, my musimy się tego nauczyć. Po prostu nauczyć. Wytrwałości wam potrzeba, Słowo Boże mówi, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, osiągnęli to, co Pan wam obiecał. Wytrwałości wam potrzeba. Dlatego, kochani, wołamy do Boga i Słowo Boże tak wyraźnie nam mówi o tej wytrwałości. O wytrwałości, bo to jest niezwykle ważne. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje tu w tym tłumaczeniu jest podane cierpliwość. W oryginale jest tu użyte słowo wytrwałość. Wytrwałości. Że ucisk wywołuje wytrwałość, a wytrwałość daje doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. Widzimy, jak to funkcjonuje? To wszystko wtedy działa w harmonii, jeśli my zaczynamy być wytrwali. Do łaski Bożej mamy otwarty dostęp przez Jezusa Chrystusa, prawda? Żaden problem. Aby żeby do łaski, z łaski skorzystać, to potrzebna jest nam wiara. A żeby do łaski dojść, żeby naczerpać jak ze źródła, potrzebujemy wiary. Inaczej mówiąc, jak przyjdziesz do strumienia i chcesz się napić, musisz wykonać konkretny ruch. Albo schylisz swoją głowę i zanurzysz swój dzióbek do wody i będziesz pić, albo rąk swoich użyjesz, aby się tej wody napić. Jeśli jednej z tych czynności nie wykonasz, to nie napijesz się wody. Musisz wykonać konkretny ruch. I tak samo, chcesz zwycięstwa nad chorobą, nad atakiem demonicznym, chcesz zwycięstwa nad strachem, no to musisz podjąć walkę. Musisz po prostu użyć twojej wiary. Wtedy dopiero skorzystasz z łaski i z miłosierdzia Bożego. Dopiero wtedy. I dlatego bądźmy ludźmi, którzy naprawdę patrzą na Słowo Boże jako na konkretne wskazówki. Jesteśmy bardzo szczególnymi istotami w tym wszechświecie, wiecie? Bardzo szczególnymi, bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Co to oznacza? To oznacza obraz, to co to jest? To jest odzwierciedlenie oryginału, prawda? A więc tak prawdę mówiąc, to patrząc na siebie w lustrze, możesz mniej więcej przypuszczać, jak Bóg wygląda. Niektórzy uczniowie Jezusa Chrystusa powiedzieli, a pokaż nam Ojca, no to wystarczy, nam więcej nic nie trzeba. A co Jezus Chrystus powiedział? No to patrz na mnie. No patrz na mnie. No ciebie to widziałem, ale Ojca pokaż. No to Ojciec właśnie tak wygląda. A Jezus Chrystus, kiedy to mówił, kim był? Człowiekiem chodzącym po ziemi. Człowiekiem chodzącym po ziemi. Więc jesteś istotą podobną do Boga. Jesteś obrazem Boga. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Podobny jesteś do Boga. I dalej mówiąc, na obraz i podobieństwo. Jak jesteś skonstruowany? Co to oznacza podobieństwo? To coś dotyczy twojego wnętrza. Jaką jesteś istotą? Zbudowany jesteś z ducha, duszy i ciała. I Bóg jest tak zbudowany. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jesteś podobnej konstrukcji jak Bóg. I teraz dlatego, że jesteś istotą stworzoną na podobieństwo i obraz Boży, dlatego właśnie Bóg ciebie wybrał, żeby wykonać swój plan na ziemi. Inaczej mówiąc, człowiek stracił władzę nad ziemią, a teraz Bóg posłał swojego Syna, człowieka, aby tą władzę nad ziemią odzyskać. Po co ma być odzyskana władza nad ziemią? Bo człowiek musi tą władzę roztoczyć nad całą ziemią, a wtedy poddać ją Bogu Wszechmogącemu. I powiedzieć, Panie, odzyskałem władzę na ziemi. I teraz oddaję ją pod Twoje władanie. Bo wszystko musi być podporządkowane Bogu Wszechmogącemu. Po to tu jesteś. Ale jeśli ty jesteś na tej ziemi i myślisz, że masz tylko korzystać z tego, co Bóg daje, to Słowo Boże mówi jasno, że człowiek, który w Bogu pokłada nadzieję na wszystko, co ziemskie, jest najbardziej pożałowania godny. Bo człowiek nie jest powołany do tego, żeby być istotą ziemską. Stał się istotą ziemską, kiedy upadł w grzech. To stał się istotą tylko ziemską. Duchową już nie był. A człowiek ma być królem całej ziemi. A żeby odzyskać tą władzę, to musisz być ożywiony przez Ducha Świętego i musisz nad tymi wszystkimi panującymi w tej chwili demonami nad ziemią, musisz zacząć panować. Możesz powiedzieć, ale ja nie jestem w stanie zapanować, one są potężne. Powiem tak, dzisiaj w tym świecie jest wiele uwielbienia dla mocy szatana. Bardzo dużo. Ludzie podziwiają więc moc szatana. W jaki sposób? Na przykład bojąc się go. Boisz się szatana, to znaczy, że podlegasz jemu. Nie możesz się bać szatana. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że dostałeś broń przeciwko złym mocom. Dostałeś broń, a moc nieczysta i szatan jest rozbrojony. Czytałeś gdzieś o tym w Słowie Bożym? Szatan jest rozbrojony, on nie ma mocy. On nie ma nad tobą żadnej władzy. Ale ty musisz zdawać sobie sprawę, bo to jest kłamca. Będzie ciebie oszukiwać, będzie ryczeć jak lew. Bo głos to jeszcze ma. Będzie ryczeć jak lew, ale cię nie może ugryźć, rozumiesz to? Nie może cię ugryźć, nie może cię dotknąć. Jeśli ty tylko zdajesz sobie sprawę z autorytetu, jaki masz w Jezusie Chrystusie, to on nie może ciebie zniszczyć w żaden sposób, bo nie ma nad tobą mocy. Będzie posyłał choroby, będzie posyłał strachy najprzeróżniejsze, będzie starał się jak najbardziej skomplikować twoje życie, po to tylko, żebyś zaczął mieć strach przed nim. Czy my się mamy bać szatana? Czy gdzieś tak w Słowie Bożym jest napisane? Ale pamiętajcie, bracia i siostry, pamiętajcie, moi uczniowie, żebyście się bali szatana. Bójcie się, bo on jest naprawdę silny. Czy tak gdzieś w Słowie Bożym jest napisane? Nigdzie tak nie jest napisane. Absolutnie nigdzie. Słowo Boże mówi, że macie autorytet i będziecie deptać po wężach i skorpionu. I żadna moc nieprzyjacielska nie zaszkodzi wam, jest powiedziane. To jest przy okazji głoszenia Ewangelii. Każdy człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, ma moc panować nad mocą nieczystą. Ma moc występować przeciwko temu wszystkiemu, to co przychodzi przeciwko tobie. Dlatego my nie świętujemy tutaj jakichś działań demonicznych i nie doszukujemy się za każdym rogiem diabła, bo to też nie jest właściwe, bo jeśli ty tak ze strachem wszędzie oglądasz się, czy gdzieś jakiś demon za tobą nie idzie, to znaczy, że się go boisz. Ty masz iść śmiało, a jeśli on jakieś zasadzki czy podstępy robi, to co? To jego podstępy, Słowo Boże mówi co? Są nam dobrze znane. Skąd? Z objawienia Ducha Świętego. Duch Święty zawsze cię uprzedzi. Pamiętaj o tym. Zawsze cię uprzedzi. W tym świecie bardzo często słyszę, jak ludzie wierzący między sobą rozmawiając, zaczynają się dopytywać, jak myślisz, Antychryst już przyszedł czy nie przyszedł, i zaczynają wypatrywać różnych wiadomości i w dziennikach zaczynają czytać, może to już jest ten Antychryst. Bracie i siostro, chcecie na podstawie Słowa Bożego uprzedzić. My nie czekamy na Antychrysta. My czekamy na Chrystusa. My nie czekamy na Antychrysta. A więc jeśli świat sobie czeka na Antychrysta, to niech sobie czeka. My na niego nie czekamy. Więc my nie będziemy się wpatrywać, czy on już przyszedł, czy nie przyszedł, tylko będziemy odczuwać to, co Duch Święty do nas będzie mówił. A teraz Duch Święty mówi, to wam przekazuje, uzbrójcie się. Uzbrójcie się. Nauczcie się walczyć. Zacznijcie przeciwstawiać się mocy diabelskiej. Nie pobłażajcie tym wszystkim sprawom. Nie pobłażajcie swojemu ciału. Nie pobłażajcie swojemu umysłowi. Bo Słowo Boże mówi, że najbardziej przewrotne na całym świecie to jest co? Serce człowieka. I ono jest aktywne, żeby ciebie zwodzić. Ono jest aktywne. Ono po prostu działa, żeby ciebie zwieść. Mówisz, gdzie to jest napisane? A jest. W pierwszym rozdziale na przykład Rzymian. Przeczytaj sobie w domu cały ten rozdział. Zobaczysz. Zobaczysz, jak serce zwodzi ludzi. Zobaczysz, jak ludzie, zaczynając iść za tym, co mówi serce, zaczynają być odwodzeni całkowicie od Boga. Całkowicie. Dlaczego? Bo nasza natura jest grzeszna. Jak grzesznik może kogoś do sprawiedliwości przyprowadzić? Jest to po prostu niemożliwe. Po prostu niemożliwe. A my mamy się wyćwiczyć i nauczyć się walczyć przeciwko demonicznym działaniom w tym świecie. Przychodzi demon i chce ci zabrać przebaczenie. Przychodzi demon i chce ci zabrać miłość do innych ludzi. Przychodzi demon i zaczyna ciebie oszukiwać, że jesteś chory. Kochani, taka jest rzeczywistość. Taka jest prawda. Że jeżeli masz chorobę i zostajesz z niej uzdrowiony, to zawsze w 100% przyjdą demony, żeby ci tą chorobę z powrotem wrzucić. Zawsze przyjdą. Absolutnie zawsze. Dlatego, że one nie mogą ścierpieć, że coś od Boga dostałeś. Jak człowiek dostał ziemię od Boga, to co zrobił diabeł? Przyszedł, aby tak oszukać, omamić człowieka, żeby tą ziemię zabrać mu. Jeżeli całą ziemię udało mu się zabrać człowiekowi, to chce zabrać każdy najdrobniejszy prezencik, który od Boga dostajesz. W postaci uzdrowienia, w postaci pokoju w sercu. On zawsze, masz pokój w sercu, masz radość, cieszysz się. To on ci przyjdzie, a czego tą gębę tak rozdziawiłeś? A co cię tak cieszy? Z czego ci się tak śmiejesz? Ja ci skrócę ten uśmiech. Przecież to jest nienawistna istota. Przecież to jest ktoś, kto ważył się wystąpić przeciwko samemu Bogu. Więc myślisz, że nie będzie ważył się wystąpić przeciwko tobie? Na pewno wystąpi przeciwko tobie. Przeciwko mnie. Ile razy przychodził i gadał. Jak ja zacząłem walczyć o wygonienie ducha śmierci i zachowywałem się po prostu agresywnie bardzo, skończyłem modlitwę, gdzieś po godzinie przychodzi diabeł, mówi do mnie tak, no się nieźle wygłupiłeś. Widziałeś siebie, jak ty wyglądałeś, co ty robiłeś? Myślę, że nie przyjdzie ci to do głowy przed zborem się tak wygłupiać, bo cię odrzucą. To powiedział diabeł. A powiedziałem, tak, panie diable, no przepraszam, no tak akurat się stało. No walczyłem, no. Ja powiedziałem, precz, idź precz. Idź precz. Ty mi nie będziesz mówił, co ja mam czynić. Duch Święty mi będzie mówił, co ja mam czynić. I będę się zachowywał tak, jak Duch Święty powie. Twojej rady nie przyjmuję. Od razu odszedł. Ale my za każdym razem, kiedy coś robimy, i zaczynamy być pod wpływem Ducha Świętego, szatan nienawidzi tego. On nienawidzi, on mobilizuje od razu całą armię swoich demonów, żeby ciebie w tym zatrzymać. Więc pamiętaj, jak masz radość, zaraz przyjdzie atak na tą radość. A ty masz co zrobić? Przeciwstawić się temu. Nie możesz pozwolić, żeby na twoim prezencie położył łapę diabeł. Duch Święty mi to dał. Powiedz, wara od tego. W imieniu Jezusa Chrystusa idź precz. To nie twoje. To jest moje. Bóg mi dał. Więc nie będziesz kradł tego, co Bóg mi dał. Już nie jeden raz ukradłeś. Ale teraz idź precz. Nie doszukujemy się demonów w każdym narożniku. Tu stoi diabeł, tu stoi tam i tam, wszędzie stoi, ojej. My nie doszukujemy się ich. Tutaj ich teraz nie ma, bo zostały wygnane. I masz prawo do tego. Wiecie, jakie głupoty czasami diabeł mówi do naszych uszu wlewa? A my się zaczynamy bać i zaczynamy mu wierzyć. Kiedyś idę sobie ulicą, wieczór był, i taki duży pies biegł ulicą. Nic nie robił, po prostu sobie biegł. A diabeł do mnie mówi tak, czy wiesz, że ja mogę teraz demona posłać w tego psa i on się zrobi taki wściekły i zaatakuje ciebie i pogryzie ciebie. Ja mówię, wiem, że możesz, ale nie masz do tego prawa. Bo Bóg mnie chroni i Bóg nie pozwoli, żebyś tak zadziałał. No i od razu odszedł. Możecie powiedzieć, o, tam w myślach różne rzeczy krążą człowiekowi, więc takie myśli akurat ci przyszły do głowy. Wiecie, ja wam powiem. Mogą takie myśli nam do głowy przyjść, ale chcę, żebyśmy byli bardzo czujni. I chcę was do tego wszystkich nawoływać, abyście byli czujni. Dlatego, że diabeł potrafi wmawiać ludziom, że Boga nie ma, a kiedy ty powiesz, że Jego też w takim razie nie ma, to on ci zacznie udowadniać, że On jest. Zacznie ci pokazywać różne rzeczy, zaczniesz widzieć swoimi oczami. Dziwna rzecz, prawda? Boga nie ma, ja jestem. Taki pokrętny jest diabeł. Taki pokrętny jest. Dlatego my wierzymy tylko naszemu Bogu i Słowu Bożemu. Dlatego Pismo Święte jest dla nas podstawą. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jakuba 4,7. Jakuba 4,7. Przeto poddajcie się Bogu. To, co my mamy zrobić, to poddać się Bogu, a diabłu się przeciwstawić. Ale bardzo często ludzie Bogu się przeciwstawiają, a diabłu się poddają. Tak na świecie się dzieje. I diabeł cię wtedy ruszać nie będzie. Chcesz mieć spokój od diabła? To poddaj się jemu, przeciwstawiaj się Bogu i on wtedy nigdzie nie będzie uciekał, nie będzie cię atakował. Już jesteś jego. Wiecie, co w dzisiejszym świecie się dzieje? Ja oglądałem pewien taki fragmencik koncertu. Nie pamiętam już jakiego muzyka, bo wielu muzyków to zrobiło. W języku angielskim śpiewał i na gitarze grał, przerwał na chwilę mikrofon i krzyczy do tłumów, które tam naprawdę duże tłumy były. I skakali tak w rytm tej muzyki i wrzasnął na cały głos: sprzedałem duszę moją diabłu. A wszyscy wow, ucieszyli się z tego powodu. Możecie sobie wyobrazić, co się dzieje teraz? Tak się dzieje. Jedni z hałasem oddają swoje dusze diabłu, inni po cichu to robią, a inni w nieświadomości to robią. A jednak efekt jest ten sam, że większość ludzi idzie na zginienie i nie chcą Jezusa Chrystusa, a mniejszość idzie za Jezusem Chrystusem i przeciwstawia się diabłu. Dlatego wy, bracia i siostry, którzy zgromadzeni jesteście na tym miejscu, przynajmniej wy się nie wyłamujcie i walczcie z diabłem. Nie opuszczajcie swoich rąk, jak Słowo Boże mówi. Nie opuszczajcie swoich rąk. Podnieście je. Jeżeli macie walczyć z diabłem, ręce trzeba mieć przygotowane do walki. Po prostu musisz je podnieść w odpowiednią pozycję. Jakbyś przeciwstawiał się komuś, kto chce ciebie bić. Diabeł chce ciebie bić. Zasłoń się przynajmniej. Nie pozwól, żeby ciebie uderzał. Nie pozwól, żeby cię znieważał. On chodzi za tobą i ciągle cię znieważa. Jesteś do niczego. Wszystkim się uda, ale tobie na pewno się nie uda. Tobie nie wyjdzie, bo ty jesteś taka ciapa, która w ogóle do życia się nie nadaje. Wszyscy potrafią zrobić. Co, śmiejecie się? Nie zdarzają się takie rzeczy, tak? W ogóle. Tak? No właśnie się zdarzają. Właśnie się zdarzają. Diabeł kiedyś w młodości mojej mówił mi, że ja nic nie potrafię. Że ty to nic nie potrafisz. Inni ludzie to są zdolni, mogą i to zrobić, i tamto zrobić z takich prac fizycznych, a ty to nie potrafisz. Ty nie, nawet nie bierz się za to. I dopiero kiedy diabeł został zganiony i wyrzucony, dopiero wtedy możliwości się otworzyły. Dopiero wtedy człowiek w wolności zaczyna działać i zaczyna robić. Ale wszystko zaczyna się od tego, że diabeł widzi twoje uzdolnienia, które Bóg ci dał i chce je powstrzymać i ciebie poniżyć. To tak jakby szedł ktoś za tobą i cały czas pluł na ciebie, a ty nic byś nie robił. Czy reagujesz, jak ktoś idzie za tobą i pluje na ciebie? Idzie, tfu. No ja świadomie tak obrazowo mówię, bo jakoś jakby nie docierało do was. No wyobrażasz sobie jakiegoś takiego człowieka? Zareagowałbyś? ktoś by zareagował tu z tej sali? O, Jacek by zareagował. Zareagowalibyśmy różnie. Albo byśmy go od razu pobili, albo byśmy policję wezwali. No różne zachowania mogą być, ale na pewno nikt z nas nie szedłby dalej, jak ktoś by na nas z tyłu pluł. A diabeł i jego demony dokładnie to robią. Z tobą jako chrześcijaninem. Nie mogą cię z przodu zaatakować, to idą z tyłu i plują na ciebie. Plują na ciebie. Chrześcijanin? Niby ty? To ty się niby nazywasz chrześcijanin? Zobacz, jaki ty jesteś chrześcijanin. I zacznie cię wymieniać. Tego i tego dnia o tej godzinie zrobiłeś to. Tego dnia o tej godzinie zrobiłeś to i tamto. I za godzinę znowu zrobiłeś coś złego. I ci wymienia, po kolei ci wymienia. I to wszystko prawda. Pluje na ciebie. Pluje na ciebie. I ty niby jesteś dzieckiem Bożym. Czy dziecko Boże może tak postępować? I ty musisz mieć obronę. I ty musisz umieć się odgryźć. I ty musisz umieć odpowiedzieć. Musisz właściwie zareagować na to, co czyni diabeł wokół ciebie. Nie możesz pozwolić mu na taką zadymę wokół ciebie. Zacznie gryźć twoje dzieci, zacznie gryźć twoich domowników, zacznie ich kąsać i pożerać, zacznie im wrzucać najprzeróżniejsze choroby, a ty będziesz patrzeć. Co tu teraz robić? No co tu teraz robić? No przeciwstawić się. No trzeba się przeciwstawić. Ale ty wtedy czujesz, że masz mało wiary, czujesz, że nie robiłeś nigdy tego, nie modliłeś się w taki sposób, więc no nie wypada akurat w takim momencie się modlić, może kiedy indziej. Czy nie, tak myślimy? Dokładnie tak. A my mamy się modlić. Czy jest skutek, czy nie ma skutku, obojętne to dla nas. My jesteśmy wytrwali, przeciwstawiamy się, wołamy, modlimy się, nie jęczymy, nie płaczemy, nie rozpaczamy, tylko po prostu się przeciwstawiamy. A kiedy przyjdzie odpowiedni czas, zaczną być konkretne efekty. To nie dzieje się tak, że zaczynasz walczyć i twoja walka z diabłem zaczyna się od tego, że wskrzeszasz umarłych. Idź na jakiś pogrzeb i wskrześ człowieka. Duch Święty ci powie, ty od razu stajesz i w imieniu Jezusa Chrystusa wstań! I wstaje policjant i cię aresztuje. No tak. Ale jeśli wyćwiczy cię Bóg na drobnych rzeczach, na drobnych chorobach, na wytrwałości, to wtedy dopiero pośle cię, a ty powiesz wstań i on naprawdę wstanie. I do tego Bóg nas chce wyćwiczyć. Naprawdę, żeby takie rzeczy się działy. Ale ćwiczy nas najpierw na chorobach, nie na śmierci, tylko na chorobach. A więc zacznij ćwiczyć. Zacznij trenować. Do żadnych efektów nie dojdziesz, jak nie zaczniesz trenować. Prawda, sportowcy? Jak nie ćwiczysz, to nic nie ma. No. Ja na przykład nie będę ćwiczył skoków z wyż, raczej, ale podnoszenie ciężarów już mogę. Prawda? Więc w tej dziedzinie, w której cię Pan postawił, zacznij ćwiczyć. Ciężki kaliber to ćwicz ciężki kaliber. Lekka atletyka to ćwicz lekką atletykę w duchu. Zacznij to ćwiczyć. Jeśli nie ćwiczysz, to nie będziesz miał żadnych rezultatów, absolutnie żadnych. Dlatego dzisiaj nawołuję nas wszystkich. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Dlatego w psalmie 22, w 5 wersecie jest napisane: Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. A w 25 psalmie, 20 wersecie: Strzeż duszy mojej, ocal mnie. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Niewinność i prawość Niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Miejmy zawsze nadzieję w Bogu. Na wyratowanie, na rozwiązanie problemów, na rozradowanie, kiedy jesteśmy smutni. Bóg naprawdę ma dla nas swoje pocieszenie. Bóg naprawdę ma dla nas swoje rozwiązanie. Nie dla kogoś, tylko patrzymy z daleka. O, ten został uzdrowiony. No ja to już tak zwyczajowo akurat nie jestem uzdrowiony, bo zawsze idę, zawsze na mnie wkładają ręce i nigdy nic się nie dzieje. Więc przyjeżdża ktoś jeszcze, kto wkłada ręce, będzie się modlił, no to jeszcze idę. Ale już jak pastor się będzie modlił, to już tyle razy się modlił, że to już nawet nie idę, bo nie ma sensu. Czy walkę prowadzi tylko pastor, kaznodzieja, diakon, starszy zboru? Kto ma prowadzić walkę w społeczności? Kto? Wszyscy. No właśnie. No właśnie do tego was nawołuję. Wszyscy musimy zacząć walczyć. I jak zaczniemy wszyscy walczyć, wszyscy nawzajem się wspomagać w modlitwach, to zobaczymy konkretne efekty, konkretne działania. I do tego w czasach ostatecznych Bóg nas wzywa. Abyśmy nauczyli się walczyć z przeciwnościami. Abyśmy stanęli wreszcie do boju. Abyśmy stanęli wreszcie przeciwko złemu. Jeżeli cokolwiek w twoim organizmie się dzieje, grom to w imieniu Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli nie zobaczysz żadnych efektów, grom i nie wątp. Naprawdę nie rezygnuj. Cały czas grom, przeciwstawiaj się. W mocy Ducha Świętego. A wtedy Bóg zaśle na ciebie moc i zobaczysz konkretne efekty. Zaczniesz je oglądać. I niektórzy z nas byli zadziwieni, że modlili się, w zasadzie niczego się nie spodziewali. Tylko po prostu, pobłogosławię go, pomodlę się. A później zobaczyli efekty. Człowiek przyszedł i powiedział, ty słuchaj, twoja modlitwa naprawdę pomogła. Ból zniknął. Czy to nasza modlitwa pomogła? Łaska Boża pomogła. Bo to zawsze tylko łaska Boża działa. Ale dostęp do łaski jest przez wiarę. I przez walkę. Do łaski, rzeczywiście. To my żadnej łaski nie jesteśmy w stanie udzielić, jeśli chodzi o chorego człowieka. Ale Bóg ją udziela. Jest dostęp do Boga przez łaskę. I przystępujemy do Boga i Bóg nas obdarowuje swoim miłosierdziem. I uzdrawia nas, leczy choroby. Ale my musimy zrobić, co do nas należy. To musi być współdziałanie z Bogiem. I wtedy Bóg otwiera swoje drzwi i rzeczy zaczynają działać. I niech Bóg to sprawi w każdym z nas, w całej tej społeczności, ażeby imię Pańskie było uwielbione i wywyższone. Amen? Amen.